Ewangelia Marka, 13 rozdział od 14 do 37 wersetu. To druga część, kolejna część 13 rozdziału, o którym mówiłem tydzień temu. Część dłuższej wypowiedzi Jezusa zapowiadającej wydarzenia roku 70, czyli zniszczenie przede wszystkim świątyni, przy okazji też Jerozolimy. I tak, rok temu i 3 lata temu dokładnie omawiałem całą symbolikę, czyli te spadające gwiazdy, czyli co tam jeszcze jest takiego. Więc dzisiaj nie będę się na tym rozwodził, ze względu na to, że chciałbym zwrócić uwagę na coś innego i ze względu na to, że to byłoby po prostu dla Was nudne, bo doskonale wszystko znacie i wiecie i nie chcę się powtarzać. Ale tak krótko, pokrótce. Po pierwsze Jezus mówi, to jest ciekawe, że na początku stwierdza, słuchajcie, tak naprawdę nie wnikajcie w to, kiedy nastanie koniec. I w pewnym sensie możemy mówić o końcu świata ze względu na to, że to był koniec świata. Nie ten koniec świata, ten ostatni koniec świata, ale jeden z wielu końców świata, jakie miały miejsce już wcześniej, choćby przy okazji potopu. Na przykładzie potopu najwyraźniej widać to, że mamy do czynienia z końcem jednego świata i narodzinami nowego świata, ze względu na to, jak bardzo wiele podobieństw w opisie potopu i tego, co miało miejsce zaraz po potopie, jest z opisem pierwszego stworzenia. Znów świat wyłania się z wody, Bóg kieruje niemalże te same słowa do Noego, które wcześniej skierował do Adama i tak dalej, i tak dalej. Za każdym kolejnym razem to nowe stworzenie świata wygląda to trochę inaczej, nie? Ze względu na to, że w Biblii znajdujemy powtórzenia, ale te powtórzenia nigdy nie są identycznymi powtórzeniami, dlatego że świat po prostu się rozwija, świat dąży do dojrzałości, ku temu kieruje nas, prowadzi nas historia świata. Także w pewnym sensie mamy do czynienia z końcem świata, nie? Ale nie z tym ostatnim końcem świata, ale w pewnym sensie z przedostatnim końcem świata, choć kto wie, co Pan Bóg dla nas jeszcze przygotował, a czego nam jeszcze nie objawił. Tak, to był koniec starego stworzenia, to był koniec starego przymierza. Jerozolima musiała ulec przynajmniej, co najmniej przemianie. Nie? I gdyby chodziło tylko i wyłącznie o zwykłe dochodzenie do dojrzałości, to na pewno te wydarzenia nie byłyby aż tak dramatyczne, jak miało miejsce, ale były tak dramatyczne ze względu na upadek, ze względu na grzech, przede wszystkim ze względu na bunt ludzkości. Bóg tak czy tak by nas prowadził ku dojrzałości poprzez różne etapy rozwoju, ale ze względu na grzech i upadek to dochodzenie do dojrzałości jest o wiele trudniejsze. Dzisiaj będziemy mówić o Poliannie na katechezie. Ale może już teraz o niej wspomnę. Ktoś z Was czytał tę książkę albo oglądał film Poliannę? Tak? Tak? Masakra, nie? Totalna masakra. Z jednej strony każdy z nas chciałby mieć takie dziecko, nie? Takie dziecko, które wyrywają mu paznokcie, przypalają mu stopy, wbijają na pal, a ono się uśmiecha, nie? Jak Brian z filmu Monty Pythona. We wszystkim widzi coś dobrego to dziecko, nie? Tak naprawdę ból i zło dla niego nie istnieje, a jeśli już istnieją, to są tylko i wyłącznie okazją do tego, żeby czynić dobrze. No ale takie dzieci nie istnieją, nie? Każdy z nas chciałby mieć takie dziecko, zamienić te, które rzeczywiście ma, na taką Poliannę, która nie sprawiałaby absolutnie żadnych problemów. No nie, cioci trochę sprawiała problemów, ale dlatego, że ciocia była zła. No, tak to nie jest, nie? Choćby z tego względu, że jesteśmy ludźmi grzesznymi i mamy grzeszne ciągoty. Dlatego nasze dochodzenie do dojrzałości przebiega trochę inaczej niż dochodzenie do dojrzałości Polianne. Nie jesteśmy w stanie żyć tak jak Brian, na wszystko patrzeć z uśmiechem, nie? Na ustach i mówić, a, mówi, podkręcę temperaturę, nie? Będzie jeszcze lepiej. Choć w pewnym sensie chrześcijanie właśnie w ten sposób patrzą na cierpienie. Nie? O tym za chwilę przy okazji słów słynnych, rzekomo Tertuliana, chociaż jak zobaczycie, Tertulian powiedział coś innego. iż krew męczenników jest nasieniem Kościoła. Nie do końca o to chodzi. W każdym razie mamy do czynienia z naprawdę dramatycznymi wydarzeniami, które niestety były tragiczne, między innymi ze względu na grzech i upadek, a w zasadzie tylko i wyłącznie ze względu na grzech i upadek. Ta zmiana nastąpiłaby w inny sposób, o wiele łagodniejszy sposób. Ta zmiana też by była inna, bo jak pamiętacie, to jak wyglądała świątynia, to jak wyglądał kult w świątyni, było przypomnienie o tym, że do czasów Chrystusa żyliśmy na wygnaniu. Nie mieliśmy dostępu do drzewa poznania i do drzewa życia. Bóg nie chciał, aby zbuntowany człowiek miał dostęp do drzewa życia po to, żeby znów nie zmajstrował więcej niż mógłby zmajstrować. Nie? Dlatego też to systematyczne ograniczanie długości ludzkiego życia. W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z czymś przeciwnym, nie? Z tendencją odwrotną. Długość ludzkiego życia się wydłuża z roku na rok, z dnia na dzień. Żyjemy coraz dłużej. Nie, i może kiedyś będzie okazja, by o tym porozmawiać, ale to też jest, nie? Zobaczcie, jedną z konsekwencji czego? Właśnie tych zmian, o których czytamy w 13 rozdziale Ewangelii Marka. W każdym razie, to jest ciekawe, że Jezus, mówiąc do uczniów, z jednej strony zapowiada dramatyczne wydarzenia, dramatyczne dla świata, ale też dla nich osobiście. Mówi o prześladowaniach, mówi o tym, że nawet najbliżsi zwrócą się przeciwko nim, zdradzą ich, wydadzą ich i uśmiercą ich. Uczniów spotka los bardzo podobny do losu Jezusa Chrystusa, co nie powinno nas dziwić, dlatego że znów, nie? Jezus przyszedł po to, żeby uczynić nas swoimi uczniami, swoimi naśladowcami, a nie tylko i wyłącznie, aby zbawić nasze dusze. Nie? Wiele o tym mówiliśmy, ale nigdy nie dość powtarzania tego. Naszym marzeniem, naszą nadzieją nie jest zbawienie naszych dusz. Nie? O tym marzyli Grecy, ale nie my. Jeśli o tym marzymy i do tego dążymy, to wciąż niewiele rozumiemy z Ewangelii tak naprawdę. Jezus mówi im, słuchajcie, będą znaki takie, siakie i owakie, ale nimi się nie przejmujcie. Nie? Dlatego, że wojny, trzęsienia ziemi, zarazy, to jeszcze nie jest znak tego, że bliski jest koniec. Gdy zobaczycie ohydą spustoszenia, nie? To wtedy nawet się nie pakujcie, nie? Ale czmychajcie byle szybciej z Jerozolimy i uciekajcie w góry. Wiele było spekulacji na temat tego, czym jest ohyda spustoszenia. Ja wam to dokładnie wytłumaczyłem, przypomnijcie sobie, ale tak pokrótce. Po pierwsze, ohyda to w języku greckim co? Czasownik rodzaju nijakiego, ale w tym tekście występuje z rodzajnikiem męskim. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, żebyśmy tłumaczyli ten tekst w ten sposób. A gdy zobaczycie ohydę spustoszenia zalegającą tam, czy też stojącą tam, gdzie go, a nie jej, gdzie go nie powinno być i tak dalej, nie? To wydaje się być wskazówką, że chodzi tu o człowieka. Nie? Chodzi o człowieka, a nie o rzecz, czy też o wydarzenia. A jeśli o wydarzenie, to związane z jakąś konkretną postacią. Po drugie, samo słowo ohyda jest bardzo ściśle związane z technicznym określeniem, terminem, pojawiającą się w przepisach kultycznych dotyczących świątyni. Między innymi ohydnym było nazwane jedzenie. Nie dlatego, że było niesmaczne, nie? Jedzenie mogło być super smaczne, a mimo to być ohydne właśnie ze względu na przepisy ceremonialne. Pamiętacie, że do mnie wolno pewnych rzeczy było jeść i to było dla nich przypomnieniem tego, że żyją w środowisku, które jest skażone śmiercią. Paweł w pewnym sensie nawiązuje do tego, gdy mówi o tym, że chrześcijanie nie powinni spożywać ze stołu demonów. Nie? To jedzenie jest ohydnie, chociażby było, nie wiem, najsmaczniejsze, homary w maśle czosnkowym i tak dalej. Ono jest ohydne ze względu na to, że pochodzi ze stołu demonów, a więc komunikuje śmierć, a nie życie. Wygląda na to, że chodziło o człowieka i chodziło o kogoś związanego ze świątynią bezpośrednio, z kultem, jaki odbywał się w świątyni. Ohyda mogła mieć miejsce, ta ohyda mogła zaistnieć tylko w kontekście kultu świątynnego. I znów, to nie jest artykuł wiary, ale wydaje mi się, że chodzi o Faniego. Nie? Chodzi nie o nikogo innego, tylko o Faniego. Pamiętacie, kapłanem mógł być tylko ktoś, kto pochodził z pokolenia Lewitów. Nie? Fani nie pochodził z pokolenia Lewitów, został ustanowiony przez niejakich zelotów, to byli tacy radykałowie, To byli tacy goście, tacy, jak to po polsku by było, taka antifa, nie? Nie będę mówił o NR, bo my jesteśmy z innych środowisk. To była taka antifa, nie? Która walczyła o wyzwolenie od Rzymu. Chociaż w zasadzie to byli nacjonaliści. Może jednak to było NR. W każdym razie to zeloci opanowali Jerozolimę. Co ciekawe, to zeloci zabili o wiele, którzy byli Żydami notabene, nie? Byli największymi antysemitami w historii świata, dlatego że oni w czasie oblężenia Jerozolimy zabili o wiele więcej Żydów niż Rzymianom to się udało. Nie? Rzymianie dobijali tylko Żydów, gdy opanowali miasto, a w zasadzie zajęli się głównie niszczeniem miasta. No, przy okazji też ukrzyżowali kilka tysięcy Żydów, ale to zeloci, nie? Byli tymi, którzy zabili najwięcej Żydów. Zeloci opanowali miasto i w zasadzie więcej ludzi w czasie oblężenia Jerozolimy zginęło z rąk zelotów, czyli Żydów, pobratymców, niż z rąk Rzymian, czy też głodu. Józef Flawiusz mówi, że to było około 2 milionów ofiar w sumie, ale to zeloci zimą na przełomie roku 67-68 ustanowili Faniego arcykapłanem, nie? Co oczywiście było totalną farsą. Po pierwsze, że Fani nie powinien nigdy zostać kapłanem, a już na pewno nie arcykapłanem. Po drugie, zeloci w ten sposób pokazali, jaki jest ich stosunek do świątyni, jaki jest stosunek do prawa i generalnie rzecz biorąc, jaki jest ich stosunek do Boga. Ich agenda była agendą czysto polityczno-nacjonalistyczną i byli gotowi użyć wszystkich środków, żeby zrealizować ten cel. Wydaje się, że to właśnie z wprowadzeniem Faniego na urząd powinniśmy kojarzyć tę ohydę spustoszenia. Nie, to mówiłem o tym, nie będę się rozwijał. W każdym razie Eusebiusz z Cezarei, jeden z bardziej znanych historyków Kościoła, który żył jakieś 200 lat później, jeśli dobrze pamiętam, mniej więcej, 250 może, stwierdza, że w roku, wiosną roku 68, nie, a więc zaledwie kilka miesięcy po wprowadzeniu Faniego na urząd, prawie wszyscy chrześcijanie opuścili Jerozolimę i ukryli się w górach Transjordanii, czyli po drugiej stronie Jordanu. Wygląda na to, że odczytali ten znak. Ale teraz pytanie. Dlaczego zostali aż tak długo w Jerozolimie? Nie? Dlaczego zostali aż do roku 68? Wojna żydowsko-rzymska toczyła się już od co najmniej 2 lat, jeśli nie od 3 lat. Dlaczego pozostali w tym mieście aż do niemalże samego końca? Nie? Dlaczego aż tak długo? To jest ciekawe pytanie. Dlatego, że zobaczcie, wydaje się, gdy tak czytamy pobieżnie ten tekst, 13 rozdział Ewangelii Marka, wydaje się, że Jezus mówi, słuchajcie, nie podam wam wskazówki, żebyście uciekli, żeby nikomu się nic złego nie stało. Nie, ja się od was troszczę i to jest dla mnie najważniejsze, żeby nikt z was nawet sobie stopy o kamyk nie otarł. A jednak z drugiej strony Jezus im nie mówi, słuchajcie, nie, za mniej więcej 30 lat ewakuujcie się z Jerozolimy. Mówi, słuchajcie, nie powiem wam dokładnie, kiedy to będzie, nie? Powiem wam tylko, kiedy będzie ostatni moment do ewakuacji. Innymi słowy, Jezus chciał w pewnym sensie, aby chrześcijanie zostali w Jerozolimie aż do 68 roku, choć od 2 co najmniej lat toczyła się wojna, od ponad 2 lat toczyła się wojna i jak czytamy w Księdze Objawienia, Jerozolima rzeczywiście spłynęła krwią chrześcijan. Tam Jan, czy też Jezus za pośrednictwem Jana stwierdza, iż Jerozolima była jak, stała się jak co? Jerozolima upiła się krwią świętych, krwią świadków Jezusa. Nie? Oczywiście tam jest mowa o Wielkim Babilonie, o wielkiej nierządnicy, ale wiemy, że to chodzi nie o nikogo innego, jak właśnie o Jerozolimę. W ten sposób wyglądały ulice Jerozolimy. W ten sposób taki był stosunek Jerozolimy do chrześcijan, co nie powinno nas dziwić, dlatego że znów, jak czytamy Dzieje Apostolskie, to właśnie tego powinniśmy się spodziewać. Jak czytamy Ewangelię, tego powinniśmy oczekiwać. Nie? Co Jerozolima uczyniła z Jezusem Chrystusem? Nie, Szczepan, pierwszy męczennik, jakieś 3-4 lata po Chrystusie, mamy pierwsze morderstwo na tle religijnym. Nie był ostatnim. Nie? Później przyszedł Jakub. Później przyszli kolejni, następni. I to prześladowanie właśnie ze strony Żydów nasilało się aż gdzieś do lat 60. Oczywiście, gdy dzisiaj myślimy o prześladowaniach chrześcijan, przede wszystkim myślimy o kim? O Neronie, nie? Który spalił Rzym i obwinił za to chrześcijan. Ale znów zwykła, prosta lektura Pisma Świętego, Nowego Testamentu, lektura ze zrozumieniem, pokazuje, że no, póki do jakiegoś czasu, przynajmniej do lat 50., przynajmniej do czasów Nerona, Rzymianie występowali raczej w obronie chrześcijan, nie? Niż jako prześladowcy. Pierwszymi prześladowcami Kościoła byli Żydzi, którzy nie chcieli uznać Mesjasza w Chrystusie. Oni byli tymi, którzy jako pierwsi splamili swoje ręce krwią chrześcijan. A więc, dlaczego Jezus chce, aby uczniowie pozostali tak długo w Jerozolimie? Nie wszyscy, nie? Nie wszyscy, dlatego że pierwsi uczniowie opuścili Jerozolimę. Pierwsi tak naprawdę misjonarze, którzy opuścili Jerozolimę, też opuścili Jerozolimę w wyniku prześladowań. Nie? Do czasów Szczepana tak naprawdę chrześcijanie nie ruszali się z Jerozolimy. Dzień zesłania Ducha Świętego, nie? Wielki tryumf, 3000 osób ochrzczonych, nawet jeśli nie nawróconych. Ale potem wszyscy siedzieli w Jerozolimie przez kolejne 3 lata co najmniej, aż do czasów Szczepana, mimo to, że Jezus im powiedział, idźcie, nie? Zwiastujcie Ewangelię w Judei, potem w Samarii i aż na krańce świata. Szczepan musiał umrzeć, nie? Bóg musiał uderzyć w Kościół w Jerozolimie po to, żeby oni ruszyli się z miejsca, po to, żeby poszli, nie? I niektórzy z tych ludzi, którzy opuścili Jerozolimę po morderstwie, po zabiciu Szczepana, udali się do Antiochii. Nie? A Antiocha później okazuje się bardzo ważnym kościołem, dlatego że nie dość, że to był ten kościół, gdzie po raz pierwszy ludzie zaczęli nazywać chrześcijan chrześcijanami, ale to był też ten kościół, który wysłał Pawła na misję do Azji Mniejszej i do Grecji. Nie? Później, jeśli znamy historię kościoła, widzimy, że Antiochia bardzo długo, aż do czasów jakich? Podboju islamskiego, była jednym z, kto wie, czy nie dwóch najważniejszych ośrodków chrześcijańskich na świecie. Nie? Ta Antiochia, która powstała w wyniku prześladowań, pierwszych prześladowań, które spadły na Kościół w Jerozolimie. Także tak, Jezus chce, żeby część uczniów opuściła Jerozolimę. Jezus chce, żeby poszli w końcu do tej Judei, Samarii, na krańce świata, żeby zanieśli tam Ewangelię, złożyli świadectwo. Ale z drugiej strony chce, żeby przynajmniej część chrześcijan pozostała w Jerozolimie i składała tam świadectwo do samego końca. Nie? To znaczy, że co? Jezusowi nie chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby tych ludzi zachować od wszelkiej krzywdy. Nie? On wręcz przeciwnie, naraził ich na niebezpieczeństwo, pozostawiając ich w Jerozolimie. Tak dał im wskazówki, kiedy powinni się ewakuować, kiedy będzie ostatni moment, ostatnia okazja do tego, żeby opuścić Jerozolimę. Ale z drugiej strony chciałaby pozostali tam aż tak długo. Nie? Dlaczego nie powiedział im, słuchajcie, gdy tylko wybuchnie wojna rzymsko-żydowska, wtedy uciekajcie z Jerozolimy. Nie, on kazał im pozostać jeszcze przynajmniej 2 lata dłużej. I znów chodzi o to, o co chodzi tak naprawdę w chrześcijaństwie i w chrześcijańskim świadectwie. Na czym polega nasze zbawienie? Nie, nasze zbawienie nie polega na zbawieniu naszej duszy. Nasze zbawienie nie polega, a przynajmniej nie tylko i wyłącznie, nie polega na tym, żeby nam się dobrze żyło. Nie? Jesteśmy chrześcijanami nie dlatego, że jesteśmy mądrzejsi od pogan i mówimy, no przecież bycie chrześcijaninem się po prostu bardziej opłaca, nie? Zobaczcie, poganie to są ludzie, którzy żyją w ciągłych troskach, kłopotach, ciągle się czymś zamartwiają, tym i tamtym, źle im się żyje, chorują 2 razy częściej niż my, chrześcijanie. No nie z tego powodu jesteśmy chrześcijanami i tak to nie wygląda. Nie? Przez bardzo długie okresy historii wyglądało wręcz to wszystko odwrotnie, że z tego punktu widzenia bez sensu jest być chrześcijaninem. Nie? Bo to właśnie chrześcijanie są tymi, których życie wygląda o wiele mniej zachęcająco niż życie przeciętnego poganina. Nie? Rozpoznała to już żona Hioba, gdy powiedziała do Hioba, Hiob, głupi jesteś. Nie? Przeklnij Boga i odbierz sobie życie. Nie? I tak będzie dla ciebie lepiej, niż trzymać się Pana Boga, który sprowadził na ciebie tak wielkie nieszczęścia. Ja sprowadził na ciebie tak wielkie nieszczęście, dlatego że ty, głupi Hiobie, musiałeś być bardziej pobożny i sprawiedliwy niż inni ludzie. Gdybyś siedział cicho, nie wstawał ponad średnią, nie wychylał głowy, to szatan by nie zwrócił na ciebie uwagi. Nie? Pan Bóg nie wystawiłby ciebie na próbę, żeby pochwalić się tobą przed szatanem. Z czymś podobnym mamy do czynienia właśnie w Jerozolimie. Zobaczcie, dopóki apostołowie siedzieli w górnej komnacie i czekali na zesłanie Ducha Świętego, nic im nie groziło. Nie, byli bezpieczni. Oczywiście to nie było zbyt wygodne życie, nie? No przynajmniej bezpieczne życie. Zwykle tak jest, nie? że życie bezpieczne jest wiąże się z licznymi ograniczeniami wolności, ale byli bezpieczni. Dopiero gdy po zesłaniu Ducha Świętego wyszli na ulicę, dopiero gdy Piotr otworzył usta i zaczął głosić Ewangelię, pojawiły się służby porządkowe. Nie, dopiero wtedy. Póki siedzieli cicho w górnej komnacie, wszystko było spokojnie. Nie? Tak to jest z chrześcijańskim życiem, że im bardziej angażujemy się w służbę Królestwa, tym większą uwagę przyciągamy ze strony tych, którym nie podoba się to, co robimy. Póki siedzimy cicho, póty nikt nas nie tyka. Nie? I tak też z tego powodu niektórzy chrześcijanie bardzo często cytują słowa apostoła Pawła. Nie, bardzo, taką mamy już manierę, nie, jako protestanci, że musimy zacytować coś z Pisma Świętego, żeby cokolwiek uzasadnić, co robimy. Do pewnego stopnia to jest słuszne i uzasadnione, ale z drugiej strony to bardzo łatwo się przeradza, niestety, nie, w takie wyrywanie tekstów z kontekstu i usprawiedliwienie czegokolwiek. Pismem Świętym możemy wszystko udowodnić, nie, nawet to, że Boga nie ma. Zgadza się, jeśli odpowiednio dobierzemy teksty i cytaty. O ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie, mówi apostoł Paweł. Nie? No, Paweł pod natchnieniem wypowiada te słowa, które zostały nawet zanotowane w Piśmie Świętym. Nie, my jednak często traktujemy te słowa, jakby oznaczały za wszelką cenę unikajcie drażliwych tematów. Nie? Albo nie wchodźcie nikomu w drogę, albo nie wychylajcie się, albo pokorne ciele dwie matki z się. Nie? Bardzo często właśnie te słowa Pawła taką formę przybierają i to dla nas oznaczają, ale znów zobaczcie, co się stało z kościołem w Jerozolimie. Musiał umrzeć Szczepan, nie? Żeby ten kościół ruszył się z Jerozolimy. Pierwsi misjonarze chrześcijańscy to tak naprawdę nie do końca byli dobrowolni misjonarze. Nie? To byli ludzie, których Bóg w jakimś sensie przymusił, wypędził z Jerozolimy po to, żeby udali się w inne miejsce. Widzicie, nie, zawsze łatwo jest nam znaleźć uzasadnienie do tego, żeby pozostać tu, gdzie jesteśmy. Nie? W gruncie rzeczy, w głębi serca wszyscy jesteśmy konserwatystami. I tak, z jednej strony lubimy nowinkarstwo, ale to nowinkarstwo ma służyć raczej naszej rozrywce niż jakiejś zmianie czegoś konkretnego w naszym życiu. Jezus musiał zginąć, nie? Żeby w końcu Piotr się nawrócił. Szczepan musiał zginąć, żeby w końcu Kościół ruszył się z Jerozolimy. Jezus zachęca swoich uczniów w związku z tym do tego, aby byli czujni. Nie? I gdy mówimy o czujności, to znów nie chodzi tu o czujność taką, jaką ostatnio obserwujemy, nie? Gdzie wszyscy wyliczają, kiedy w końcu ten koniec świata nastąpi. Już było kilka ostatnimi czasy, więc teraz już lepsze obliczenia ludzie robią. Nie o taką czujność Jezusowi chodziło. Nie? Gdy Jezus mówi o tym, żeby Jego uczniowie czuwali, bo nie wiedzą, gdy Pan ich przyjdzie, gdy Pan ich wróci, to chodziło o to, żeby to była czujność aktywna. Nie? Czujność w ogóle musi być czymś aktywnym. Nie? Nie możemy być czujni, nic nie robiąc. Nie o to chodzi. Na czym polegała ta czujność, to czuwanie, o którym tutaj Jezus mówi? Pewien obraz tego znajdujemy w następnym rozdziale, chyba w 14 rozdziale Ewangelii Marka, gdzie Jezus udaje się do ogrodu Getsemane. Bierze Piotra, Jakuba i Jana i mówi: słuchajcie, będę się teraz modlił, chciałem, żebyście czuwali ze mną w modlitwie. Odchodzi na bok, po godzinie wraca, oni chrapią. Nie? Pamiętajcie o tym, że przed chwilą Piotr powiedział: Panie, nawet jeśli wszyscy Cię opuszczą, ja pójdę za Tobą na śmierć, nie? Do piekielnego ognia za Tobą pójdą i nie zawaham się. Po godzinie oni chrapią i wtedy Jezus ich budzi i mówi, przede wszystkim do Piotra, mówi: Piotrze, nie, godziny nie mogłeś czuwać ze mną? Jednej, jedynej godziny nie potrafiłeś czuwać ze mną? Nie. Czuwanie polegało w tym konkretnie momencie na tym, żeby czynić to, co Chrystus robił. Nie? On się modlił, oni razem z Nim powinni trwać w modlitwie. Jezus odchodzi, później dwa razy jeszcze ta sama sytuacja się powtarza. Nie? Jezus trzy razy musiał upomnieć Piotra, żeby czuwał. Nie? Mimo to, że Piotr mówił: na krzyż pójdę za Tobą. Nie? Mówi, pójdą za Tobą na krzyż, nie? Choćby mnie mieli smażyć na patelni, to nie wyprę się Ciebie. Trzy razy zasypia, nie może godziny czuwać z Chrystusem. Nie? I oczywiście to jest zapowiedź tego, co później się wydarzyło. Trzykrotnie Piotr jeszcze raz się zaparł Chrystusa. Widzicie, brak czujności prowadzi w tym przypadku do wyparcia się Chrystusa. Nie? Brak czujności, która w tym przypadku polega na trwaniu w modlitwie, ale też polega na naśladowaniu Chrystusa. Ta czujność, wydaje mi się, w związku z tym, o której Jezus mówi także w 13 rozdziale, kilkakrotnie wzywa nas do czujności, właśnie ma oznaczać aktywną postawę. Po pierwsze, naśladowania Chrystusa, trwania w modlitwie, obserwowania tego, co się dzieje i przede wszystkim czego? Składania świadectwa o Chrystusie. Nie? Misją uczniów w Jerozolimie nie było przetrwanie. Nie? To nie taką misję Jezus im polecił. Gdyby misją uczniów w Jerozolimie było przetrwanie, to oczywiście uczniowie przyjęliby całkowicie inną postawę. Gdyby Jezus chciał, żeby Jego uczniowie po prostu przetrwali, to znów, nie? Nigdy by nie wysyłał ich na ulicę, nigdy by ich nie rozpraszał po całej okolicy, nigdy nie powierzałby im misji takiej, jakiej powierzył na przykład Pawłowi. Nie? Nigdy nie kazałby im składać jakiegoś świadectwa, przynajmniej nie w publicznym kontekście. I zobaczcie, bardzo często niestety jednak do tego sprowadzamy czuwanie. Gdy czytamy 7 listów, do tego sprowadzamy czytanie, czuwanie. Zobaczcie. Może zanim przejdziemy do 7 listów, albo nie. Do tego często sprowadzamy czuwanie, nie? Mam być czujni, żeby nic nam złego się nie stało. Wydaje mi się, że nie o to Jezusowi chodziło, nie? Jezus nie mówi: czuwajcie, nie? Unikajcie wszelkich niebezpieczeństw, tak jak niejedna mama mówi do swojego syna, mówi: dziecko, nie baw się nożem, bo się skaleczysz, nie? Albo: dziecko, nie jeździ rowerem po ulicy, bo cię auto przyjedzie. Albo: dziecko, nie wchodź na drzewo, bo z niego spadniesz, nie? Zobaczcie, gdyby mamy do końca życia powtarzały te słowa chłopcom, gdyby chłopcy rzeczywiście byli im posłuszni, to na kogo by wyrośli? No, na duże dzieci, nie? Na takie mami, synki, które zawsze się chowają w spódnicy mamy, którzy rzeczywiście nigdy nie wsiądą na rower, rzeczywiście nigdy nie wejdą na drzewo, nigdy nie wezmą do ręki noża. Nawet wtedy, gdy trzeba będzie ziemniaki poobierać, nie? No ale czy to jest prawdziwy mężczyzna? No nie, nie. Prawdziwy mężczyzna czasami jednak musi wyjść na ulicę, musi wziąć nóż do ręki i musi wejść na drzewo, nie? Tylko tacy mężczyźni są w stanie później obronić na przykład swoje matki stare już, albo swoje żony, albo swoje córki. Nie? Gdyby byli do końca posłuszni swoim mamom i rzeczywiście chodziło im tylko i wyłącznie o unikanie wszelkiego niebezpieczeństwa, to znów na kogo by wyrośli. Ale gdy czytamy listy, 7 listów do 7 kościołów w objawieniu świętego Jana w Apokalipsie, widzimy, że niestety, przynajmniej niektóre z tych kościołów właśnie w ten sposób zrozumiały wyzwanie Jezusa do czujności. W ogóle wydaje mi się, że powinniśmy czytać, nie, całą Apokalipsę w kontekście na przykład 13 rozdziału Ewangelii Marka, czy też 24 i 5 rozdziału Ewangelii Mateusza, dlatego że nie jest to ostatnia księga napisana właśnie w kontekście wydarzeń, które miały mieć miejsce dopiero co w Jerozolimie. 7 listów do 7 zborów są listami napisanymi właśnie w kontekście zbliżającego się niebezpieczeństwa, narastających prześladowań. W tym momencie już nie tylko ze strony Żydów, ale też Rzymian. Siódmym listem są rozdziały od czwartego, nie? Siódmym listem do kościoła w Jerozolimie, a w zasadzie, przepraszam, do samej Jerozolimy. W każdym razie niektóre z tych siedmiu kościołów właśnie tak zinterpretowały słowa Jezusa o czuwaniu. Nie? Ich czuwanie polegało na wycofaniu się z życia publicznego. Czujność miała polegać na tym, żeby unikać niebezpieczeństw, żeby po prostu przetrwać, przeżyć. Nie? To było dla nich najważniejszą sprawą. Inni zareagowali w inny sposób. Nie? Większość z kościołów, o których czytamy, zareagowała w ten sposób, że po prostu poszli w ten czy w inny sposób na kompromis. Nie? To też czasami nam grozi, my trochę w innym kontekście żyjemy, ale w czasach PRL-u to była dość żywa dyskusja. Nie? Większość chrześcijan, czy w czasach w ogóle w krajach komunistycznych, tak to wyglądało często. Nie? Jedni mówili, słuchajcie, nie musimy utrzymać to, co mamy, więc na jakiś kompromis z władzami musimy pójść. Nie? Nawet jeśli to będzie oznaczać, że pewnych rzeczy na kazaniach nie powiemy, będziemy robić sprawozdania dokładne z tego, co się dzieje w kościele. Inni z kolei stwierdzili, nie wolno. To jest, nie wolno iść na kompromis. Ale ich rozwiązaniem było wycofanie się, nie? Stworzenie pewnego getta, stworzenie jakiejś enklawy, w której moglibyśmy cieszyć się jakąś tam dozą wolności. W jednym i w drugim przypadku jednej i drugiej grupy chrześcijan stały się kompletnie nieobecne. Nie? Albo nieobecny w życiu publicznym, albo nie mający żadnego wpływu na życie publiczne. Jeśli już jakieś świadectwo było składane, to wszystko dotyczyło sfery prywatnej, życia prywatnego i zbawienia prywatnego. Nic podobnego. Jest jeden tylko kościół, nie? Spośród tych siedmiu, który... A! Jest jeden kościół, pierwszy kościół, rzeczywiście trwał przy prawdzie. Nie? Rzeczywiście znosił prześladowania z podniesioną głową. Niestety ci ludzie w wyniku tych prześladowań stracili swoją pierwszą miłość. Wydaje mi się, że gdy Jezus o tym mówi, to ma na myśli to, że stali się po prostu ludźmi twardymi, gruboskórnymi, nie? Hardymi, ludźmi, którzy są gotowi walczyć do ostatniej kropli krwi swojego wroga w obronie prawdy. Tacy typowi fanatycy, nie? Którzy być może i poznali prawdę, być może walczą o tę prawdę, ale tak naprawdę już dawno przestało im chodzić o to, żeby kogokolwiek przekonać do tej prawdy, nie? Oprócz tego, żeby wykazać innym, że to oni mają rację. I znów to też skutkuje tym, że ich obecność w życiu publicznym jest praktycznie bezowocna. Tylko jeden kościół w Filadelfii spotyka się z całkowicie pozytywną oceną ze strony Jezusa Chrystusa. Nie? Wygląda na to, że to był ten kościół, który w obliczu prześladowań nie wycofał się, nie bał się, ale też nie schardził. Nie pojawiło się w jego sercu jakiś żal, jakiś resentyment, coś, co sprawia, że nasze świadectwo po prostu nie jest w stanie dotrzeć do ludzi, którym głosimy Ewangelię. Dzisiaj często, gdy myślimy o pierwszym kościele, to mamy taki bardzo wyidealizowany obraz kościoła. Nie? Tak jakby ten typ filadelfijski był jedynym typem kościoła i jedyną reakcją na prześladowania. I w tym kontekście właśnie słowa Tertuliana o tym, że krew męczenników jest nasieniem kościoła, jest niestety znów wyrwana z kontekstu i interpretowana w sposób, w jaki wydaje mi się Tertulian tego nie zamierzał. Bardzo często przedstawia się kościół w ten sposób, jakby kościół rzeczywiście był jak hydra. Dzieci, co to jest hydra? Filip, co to jest hydra?
To jest mityczny stwór, któremu jak odetniesz głowę, odrastają mu dwie nogi.
Dwie albo nawet trzy, nie? Innymi słowy, bez sensu jest walczyć z hydrą, obcinając jej głowy, dlatego że im więcej głów odetniemy, tym więcej ona będzie miała, nie? Każda nasza akcja spotka się z reakcją do kwadratu, co najmniej. Często kościół, nie? Zwłaszcza ten pierwotny, przedstawia się w ten wyidealizowany sposób, jakby to była taka hydra, nie? Obetniesz jeden łeb, a od razu wyrosną dwie albo trzy. Nie, tak jakby rzeczywiście każda akcja przeciwko Kościołowi spotykała się z reakcją do kwadratu. Nie? Jak tylko przycisnęli trochę Kościół, to Kościół po prostu kwitnął. Tak jakby rzeczywiście prawdą było to, iż cierpienie uszlachetnia. Nie? To jest bzdurą. Nie? Co jest kompletną nieprawdą. O tym mówi Pismo Święte bardzo często. Po pierwsze, Piotr mówi, słuchajcie, no nie każde cierpienie uszlachetnia, dlatego że możecie cierpieć słusznie, nie? I wtedy nie ma co szukać tutaj jakiejś chwały w słusznym cierpieniu, nie? Jeśli jesteś złodziejem czy kimś innym, jakimś rozrabiaką i dostaniesz chłostę, no to może ta chłosta cię uszlachetni, nie? Ale chwały w tym nie ma wielkiej. Po drugie, jak widzimy po reakcji tych sześciu przynajmniej kościołów, 6 na 7 kościołów w zły sposób zareagowało na prześladowanie i cierpienie. Nie? 6 na 7 kościołów, w przypadku 6 na 7 przypadków nie widzieliśmy tej reakcji, której oczekiwalibyśmy po pierwotnym kościele, nie? Że one się oczyszczą, że one się uszlachetnią, że one wzrosną liczebnie itd., itd. Przeciwnie, prześladowanie i cierpienie w przypadku w 6 na 7 przypadkach zrodziły złe reakcje, złe skutki i złe konsekwencje. Nie? Dlatego jest, mówi, czuwajcie, czuwajcie. Nie musicie wiedzieć, w jaki sposób reagować na prześladowania, bo prześladowanie samo w sobie niekoniecznie musi zrobić dobre skutki. Tertulian, w dziele, które nosi tytuł Apologetyk, pisał tak. Męczcie, katujcie, skazujcie nas na śmierć i niszczcie nas, bo wasza niesprawiedliwość jest dowodem naszej niewinności. Dlatego Bóg dozwala, że my tyle cierpimy. Albowiem jeszcze niedawno, skazując chrześcijankę na nierząd raczej niż na lwa, sami poznaliście, że u nas obraza wstydliwości uchodzi za coś okropniejszego niż wszelka kara, niż wszelki rodzaj śmierci. Nic jednak nie pomoże, wszelka wasza więcej niż wyszukana srogość jest raczej propagandą dla naszego stowarzyszenia. Jest nas coraz więcej, ilekroć kosicie nas. Nasieniem jest krew chrześcijan. Nie? Obraz hydry to się wyłania. Ale znów, nie? Nie do końca tak jest, nie? Zwłaszcza jeśli wyrwiemy ten tekst z kontekstu. Nie do końca tak jest, że każde prześladowanie robi dobre skutki, że każde cierpienie rodzi dobre owoce, że każda śmierć rodzi dobre owoce. Nie? Jest śmierć zła i śmierć dobra, a różnica między nimi polega nie na tym, czy ta śmierć nas boli, czy nie boli, ale polega na tym, jakie owoce ono rodzi. Nie? Po owocach poznacie ich, po owocach także poznacie śmierć, czy też prześladowanie i cierpienie. Gdzieś znalazłem ostatnio? Nic nie znalazłem, bo trzeba kończyć. Zobaczcie, to nie prześladowania produkują lepszych chrześcijan. Lecz, jak ktoś zauważył, to dobrzy chrześcijanie sprowadzają na siebie prześladowania, nie? Tak naprawdę, jakich chrześcijan? To, że kogoś dotyka prześladowanie, jest świadectwem tego, że on jest dobrym chrześcijaninem, nie? Nie znaczy to, że jak kogoś nie dotyka, to nie jest, nie? Ale jeśli już dotyka, to raczej prześladowanie dotyka dobrych chrześcijan. Nie? Jeśli ktoś jest byle jakim chrześcijaninem, jeśli ktoś jest prywatnym chrześcijaninem, jeśli dla kogoś Jezus jest tylko osobistym zbawicielem, w sensie prywatnym zbawicielem, to zbawienie w żaden sposób nie przejawia się, nie przekłada się na jego życie społeczne, nie? No, to zwykle taki chrześcijan raczej może żyć spokojnie. Nie? Dlaczego ktokolwiek miałby go prześladować? Nie? Nawet w krajach muzułmańskich chrześcijanie, dopóki nie głoszą Ewangelii, dopóki nie nawracają muzułmanów, zwykle mogą cieszyć się nawet dość dużą dozą wolności. Nie? Dlatego, że są nieszkodliwi. Po co ich prześladować? Nie? Można ich złupić, ale to już inna historia. Dopóki apostołowie siedzieli zamknięci w górnej komnacie, nic im nie groziło. Gdy wyszli na ulicę, pojawiły się służby porządkowe. Dopóki traktujemy chrześcijaństwo jako sprawę prywatną lub rozrywkę intelektualną, dopóty jesteśmy bezpieczni. Lecz jak tylko zaczniemy wypowiadać się w ważnych sprawach, pod warunkiem, że mamy coś sensownego do powiedzenia, w sprawach ważnych dla państwa, dla społeczeństwa, możemy spodziewać się reakcji. Nie wiem, czy słyszeliście ostatnio o tym księdzu, którego policja odwiedziła po kazaniu. Nie? Wydawać by się mogło, że te czasy w Polsce minęły, nie? Że to może w Szwecji, jak ktoś tam coś o homoseksualistach powie, to go policja odwiedzi. Nie? No w Polsce. Nie? Oczywiście nie znaczy, że teraz chcę, żebyście wszyscy wierzyli, że katastrofa była zamachem, nie? Co sugerować, wydawałoby się ten ksiądz, nie? Ale znów, nie? Policja przyszła i powiedziała mu: księże, nie? Takich kazań proszę więcej w kościele nie głosić. Czy miał rację, czy nie, to należałoby ustalić, nie? Ale oni z góry przyszli i powiedzieli: księże, proszę się zająć innymi kwestiami, nie? Wiara chrześcijańska nie polega na rozstrzyganiu tego, czy to był zamach, czy to był wypadek. O tym Biblia nie wspomina, Biblia nie jest księgą naukową, nie jest opowiadaniem o przygodach Sherlocka Holmesa, nie? To nie należy do kwestii wiary, do dziedziny wiary. Ale zobaczcie, reakcji też możemy oczekiwać bardzo szybko, gdy poruszymy kwestie niewygodne w najbliższym otoczeniu, nie? Znów, dopóki siedzimy cicho, wszystko jest dobrze, nie? Dopóki unikamy kwestii drażliwych, wszystko jest dobrze. Niestety bardzo często to skutkuje tym, o czym mówiłem ostatnio, nie? O oderwaniu estetyki od etyki, o skupieniu się na formie raczej niż na treści naszego świadectwa. Z drugiej strony Jezus oczywiście nie zachęca uczniów do tego, aby szukali prześladowań na siłę, nie? Mogliby szukać tych prześladowań i cierpienia na siłę, gdyby rzeczywiście każde prześladowanie i każde cierpienie nas uszlachatniało, wzmacniało, hartowało, ale tak nie jest, nie? Bez sensu jest szukanie w związku z tym prześladowań na siłę. Zresztą one przyjdą, nie? Jeśli tylko będziemy robić to, czego Chrystus od nas oczekuje. Szukanie cierpienia, prześladowań na siłę nie jest mądre i nie niesie chwały Kościołowi. Z jednej strony Kościół zawsze musi być gotowy znieść te prześladowania, nie? Dlatego mamy być czujni. Powinniśmy mieć wyobraźnię, wiedzieć, co może nas czekać, jakie mogą być konsekwencje naszych określonych działań, ale z drugiej strony powinniśmy pamiętać też o tym, że tak jak Chrystus wydaje się chcieć to przekazać uczniom, że to On jest Panem historii, że Bóg nie toleruje zła w nieskończoność, że cokolwiek dzieje się w naszym życiu, nie, zakończenie będzie dobre, nie? Może przed, może po naszej śmierci, ale na pewno będzie dobre. Powinniśmy pamiętać na przykład historię Józefa. Bracia knuli przeciwko niemu zło, ale Bóg obrócił to w dobro po to, żeby zbawić, uratować swój wielki lud. I nie tylko po to. Powinniśmy być gotowi, nie? Powinniśmy mieć wyobraźnię, powinniśmy być czujni. Wiedząc, że Bóg użyje nawet prześladowań dla zbudowania swojego królestwa, tak jak użył złych planów braci Józefa dla budowania swojego królestwa, ale z drugiej strony Bóg nie chce, aby Kościół na siłę w głupi sposób, nie, był jak dziecko. Ciekawe, co się stanie, gdy włoży jednak śrubokręt, a najlepiej dwa. Nie dwa śrubokręty, dwie kostki, nie, dwie igły do szydełkowania, do gniazdka. Nie, no, znów, nie? O to też chodzi w czujności, do której Bóg nas zachęca, o to też chodzi. Powinniśmy mieć wyobraźnię, nie? Powinniśmy wiedzieć, przewidywać, co się wydarzy, gdy pewne rzeczy zrobimy. Pewne rzeczy nie powinny nas zaskakiwać, nie? I o to Jezusowi chodzi. Niech was pewne rzeczy nie zaskoczą. Na koniec. Jezus mówi o tym, że po tym wielkim ucisku przyjdzie na obłokach, nie? W wielkiej mocy i chwale. W ten sposób zostanie zrehabilitowane, zostanie wywyższone. Bóg wszem i wobec po raz kolejny po zmartwychwstaniu przyzna się do swojego Syna i powie, że tak, On miał rację, On głosił wam prawdę, On był przeze mnie posłany i Jego powinniście słuchać. Ale już raz Chrystus został wyniesiony ponad Jerozolimę w bardzo podobny sposób, nie? Niemalże między obłokami się znalazł, gdy zawiózł na krzyżu, na wzgórzu Golgoty. Nie? Już raz został ogłoszony jako ten, który króluje, który jest królem Jerozolimy. Pamiętacie, jaki napis? Piłat przybył na jego krzyżu. Nie? Już raz został wyniesiony i zagórował jako król nad swoim miastem. Drugi raz też przyjdzie przyjedzie na obłokach, jak na rydwanach, jak to często Bóg czynił w Starym Testamencie, nie po to, by pokazać, kto tutaj jest Panem, kogo należy słuchać i za kim należy podążać, jeśli rzeczywiście zależy nam nie tylko na naszych własnych duszach, ale też na zbawieniu świata. A Chrystus przyszedł po to, aby oddać życie swoje za życie świata. I znów, to oczekiwanie powinno być też naszym oczekiwaniem. Nie? To powinno także pobudzać naszą wyobraźnię, to także powinno budzić w nas nadzieją. Zwłaszcza wtedy, gdy otworzymy nasze usta po to, by głosić Ewangelię w tej czy w innej postaci, w takim czy w innym kontekście i jak moglibyśmy tego oczekiwać, spotykamy się ze złą reakcją. Nie? Właśnie wtedy to nie powinno być dla nas zaskoczeniem. To spotkało Chrystusa i on mówi w 13 rozdziale Ewangelii Marka, że to spotka także jego uczniów. Powinni tego oczekiwać, nie powinni być zdziwieni, ale powinni też pamiętać o tym, jaki koniec spotkał Chrystusa i jaki w związku z tym nas oczekuje, czeka koniec, jeśli podążymy za nim do samego końca. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za to słowo, dziękujemy Ci za te wydarzenia i dziękujemy Ci za przypomnienie tego, iż mamy być czujni. Prosimy Cię o to, abyśmy nie byli ospali, ale abyśmy chętnie, wiernie, aktywnie Tobie służyli, ale też abyśmy nigdy nie byli zaskoczeni tym, gdy spotyka nas zło w odpowiedzi na dobro, które czynimy, ale też żebyśmy nigdy nie zwątpili w to, iż cokolwiek złego, by ludzie przeciwko nam nie knuli, jeśli tylko czynimy Twoją wolę w sposób wierny i cierpliwy, spotka nas taki koniec, jaki spotkał Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Zostaniemy wywyższeni, wyniesieni, ukoronowani i odziani w Twoją prawdziwą chwałę. Prosimy Cię w Jego imieniu. Amen.